Rewolucja francuska a duchowość, część pierwsza. Tym, co wyróżnia chrześcijańską duchowość wśród innych duchowości religijnych, jest jej mocne zakorzenienie w doczesności. Życie chrześcijanina tu na ziemi jest bowiem konieczną przestrzenią do osiągania doskonałości, na mocy której osiąga on życie wieczne. Zatem procesy społeczno-polityczne, kulturowe, a nawet ekonomiczne, jak obecny chociażby kryzys, nie pozostają bez wpływu na osiąganie świętości poszczególnych osób i całych chrześcijańskich wspólnot. Jeśli więc chcemy lepiej zrozumieć drogi doskonałości chrześcijańskiej w XIX wieku, którego omawianie rozpoczynamy, to nie można nie wspomnieć o rewolucji francuskiej, która wycisnęła trwały ślad na wszystkich obszarach życia w całej Europie. Oczywiście nie pozostała bez wpływu na duchowość, i to nie tylko w XIX, ale również w XX wieku. Gdyby trzeba było jednym zdaniem opisać rewolucję francuską, to należałoby powiedzieć, że był to cały splot konfliktów społecznych, które miały miejsce we Francji, zwłaszcza w Paryżu i innych dużych miastach. Rozpoczęły się one w 1789 roku i trwały przynajmniej do 1794 roku, a zdaniem niektórych historyków aż do klęski Napoleona Bonapartego w 1815 roku. W wyniku tych konfliktów, jak się szacuje, zginęło w samym tylko Paryżu ponad 250 tysięcy ludzi, nie licząc licznych ofiar wojen, jakie rozpętano w Europie w związku z dokonującym się wtedy przewrotem społecznym. Nie ma zgody wśród historyków i badaczy rewolucji francuskiej, zarówno co do cezur czasowych jej trwania, jak i przyczyn oraz skutków. Powszechnie za początek rewolucji francuskiej uważa się zdobycie Bastylii w dniu 14 lipca 1789 roku. Bastylia to była twierdza pełniąca rolę więzienia, gdzie trafiali przeciwnicy monarchii, niepokorni filozofowie i pisarze. Ta data 14 lipca ma znaczenie zupełnie symboliczne, gdyż w chwili zdobycia Bastylii było tam zaledwie 8 więźniów, a wśród nich na przykład markiz Donatien Alphonse de Sade, pisarz interesujący się problematyką zła i pierwotnymi instynktami, które są źródłem przyjemności seksualnej. To właśnie od niego pochodzi nazwa wynaturzenia zwanego sadyzmem. Jeśli chodzi o datę zakończenia rewolucji francuskiej, to są przynajmniej 4 na ten temat opinie. Według jednych jest to rok 1794, w którym władzę objęli termidorianie, wprowadzając względny porządek życia społecznego. Inni zakończenie rewolucji wiążą z objęciem władzy przez Napoleona Bonaparte w 1799 roku. Jeszcze inni jego klęskę w 1815 roku uważają za faktyczny koniec tych dramatycznych wydarzeń. Nie brak też opinii, że rewolucja francuska nie zakończyła się, ale trwa do dziś, gdyż wciąż żywe są w życiu społeczno-politycznym i w kulturze idee, jakie jej przyświecały. Tak samo nie ma zgodności wśród badaczy co do przyczyn wybuchu rewolucji francuskiej. W środowiskach liberalno-marksistowskich mówi się zatem o przyczynach społecznych, polegających na tym, że stale bogacące się mieszczaństwo nie miało swej reprezentacji w sprawowaniu władzy, na co nie pozwalał panujący wciąż feudalizm monarchii, kościoła i szlachty. W tym rozumieniu Rewolucja francuska jako spontaniczny ruch oddolny miała więc na celu obalenie wszelkich przejawów starego porządku i wprowadzenie pełnej demokratyzacji życia. Fakty pokazują jednak, że przynajmniej w początkowej fazie rewolucja wcale nie była dziełem pospólstwa, ale rezultatem walki o władzę najwyższych notabli, którzy w tę diabelską grę wciągnęli prosty lud. Poza tym w miejsce tradycyjnego mieszczaństwa, mocno zakorzenionego w kulturze, rewolucja wytworzyła nowe mieszczaństwo, pozbawione jakichkolwiek idei czy zasad. Jako przyczynę wybuchu rewolucji francuskiej wskazuje się także głęboki kryzys ekonomiczny nieudolnej władzy Bourbonów, którzy wdali się z Anglikami w wojnę o wpływy na kontynencie amerykańskim. Nie tylko, że przegrali tę wojnę, ale także inwestując w nią, wyczerpali zasoby finansowe państwa. Kryzys dodatkowo miała pogłębić rozrzutność na dworze królewskim. Aby ratować budżet, obciążono podatkami biednych chłopów i mieszczan. Choć trudno powiedzieć, aby to było bezpośrednią przyczyną krwawych zamieszek i wojen trwających kilka lat, to trzeba przyznać, że nękane obciążeniami finansowymi chłopstwo oraz mieszczaństwo łatwo dawało się wciągać w rozgrywki ideologiczne i polityczne warstw wyższych. Nie bez znaczenia dla powstania omawianego tu konfliktu jest podłoże filozoficzne doby oświecenia. Pomimo głoszonego przez tzw. encyklopedystów kultu nauk empirycznych, a więc opartych na obserwacji i doświadczeniu, filozofowie nie badali otaczającej ich rzeczywistości, lecz swoją wizję świata, życia społeczno-politycznego i gospodarczego budowali bądź to na wzorcach starożytnych, całkowicie niepasujących do nowej epoki, albo na własnej wyobraźni i przekonaniu o możliwości zbudowania idealnego świata. Filozofia oświeceniowa sprzeciwiała się więc wszystkiemu temu, na czym opierał się dotychczasowy porządek świata. Odrzucała wszelkie autorytety i władzę, w tym także władzę monarszą i władzę duchową Kościoła. Ideologom tamtych czasów, nie bez przyczyny nazywanych masonami, czyli budowniczymi, marzyło się zbudowanie zupełnie nowego ładu społecznego, opartego na utopijnych przesłankach, to znaczy całkowicie oderwanych od rzeczywistości. Głównym ideologiem tego nowego porządku był m.in. Jean-Jacques Rousseau. Przykładem takiego ideologicznego przewrotu było narzucenie w czasie rewolucji francuskiej nowego kalendarza, który obowiązywał aż do końca 1805 roku. Nie tylko, że miesiącom nadano nowe nazwy, ale ustalono, zadekretowano, że dzień będzie liczył 10 godzin, każda godzina będzie miała liczyć 100 minut, a minuta po 100 sekund. Rozprzestrzenianiu się tego rodzaju naiwnych poglądów sprzyjała intelektualna moda nowobogackich, według której, by uchodzić za człowieka kulturalnego, należało znać m.in. dzieła Rousseau i Voltaire'a. Z kolei stare mieszczaństwo i magnateria czuła się na tyle stabilna w swoich tradycyjnych przekonaniach filozoficznych, że wszelkie nowinkarstwo w tym względzie uważała za nieszkodliwe. Dzięki temu kłamliwe ideologie, dopasowujące się do słabości ludzkiej natury, coraz bardziej szerzyły się i paraliżowały zdrowy rozsądek. Jako przykład wskazuje się samego króla Ludwika XVI, który zwątpił w prawowitość władzy monarszej, choć sam był królem, i opowiedział się za całkowitą demokratyzacją życia społecznego, mimo że żadne ze środowisk nie było do tego odpowiednio przygotowane. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu rewolucji francuskiej. Tym niemniej słusznym będzie powiedzieć, że złożyło się na to wiele czynników o charakterze zarówno ideologicznym, politycznym, jak i ekonomicznym. Jakiekolwiek były przyczyny tego zjawiska społecznego, które zburzyło dotychczasowy porządek w Europie i świecie, to nie ulega wątpliwości, że pochłonęło ono tysiące ludzkich istnień i to w sposób nadzwyczaj okrutny. Powszechnym bowiem narzędziem walki ideologicznej oraz politycznej w czasie rewolucji francuskiej były krwawe represje kończące się na ogół odcięciem głowy na gilotynie. Wśród wspomnianych ponad ćwierć miliona ofiar w samym Paryżu przytłaczającą większość stanowili ludzie całkowicie niewinni, zagubieni w zmieniających się dosłownie z dnia na dzień zasadach poprawności politycznej. Nic więc dziwnego, że wielu przywódców rewolucji zostało zgładzonych w ten sam sposób z rąk swoich następców. Ze szczególną wściekłością odnoszono się do duchowieństwa, do osób zakonnych, a także zwykłych chrześcijan, szczególnie w departamencie Wandea, ponieważ tamtejsza ludność katolicka twardo trzymała się zasad wiary, które uznano za całkowicie sprzeczne z tą obłąkaną, diabelską ideologią. Nie podejmuje się w tej krótkiej prezentacji problemu omawiania przebiegu rewolucji francuskiej, dlatego że podlegamy ograniczeniom czasu, ale również dlatego, że należy to do kompetencji wyspecjalizowanych historyków. Ale to ogólne tło, które próbowałem nakreślić, jest nam potrzebne, aby w dalszej refleksji pokazać wpływ zarówno samych wydarzeń składających się na przebieg rewolucji francuskiej, jak i całej ideologii, która była siłą napędową, pokazać wpływ na życie duchowe. Zatem do kontynuacji tej refleksji zapraszam za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu pochylimy się nad postacią świętego Józefa z Nazaretu.